Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w świątecznym wydaniu Między Niebem a Ziemią, poświęconemu oczywiście w znacznej mierze dzisiejszej uroczystości Bożego Ciała. W całości oddajemy dziś głos zakonnikom. O uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przez pryzmat doświadczeń duszpasterskich będą mówili dominikanie z Legnicy. O istocie Eucharystii, pięknie i znaczeniu dla wiernych w swoim barwnym stylu opowie franciszkanin ojciec Leonard Bielecki. A salezjanin ksiądz Maciej Sarbinowski przybliży czytania dzisiejszej Ewangelii. Szczegóły już za kilka chwil. W maseczkach na twarzach lub w dwumetrowych odstępach. Takie są w tym roku procesje Bożego Ciała nie tylko w archidiecezji gnieźnieńskiej. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak zezwala, ale nie zmusza swoich proboszczów do organizowania uroczystości, a powodem jest oczywiście zagrożenie epidemią koronawirusa. Z tego też względu tegoroczne spotkanie młodych na Letnicy odbywało się w minioną sobotę głównie online. I między innymi o uroczystość Bożego Ciała pytał na Letnicy Rafał Muniak.
Jako zwłaszcza młody kleryk bardzo nie lubiłem procesji Bożego Ciała.
Wspomina dominikanin ojciec Wojciech Prus, jeden z duszpasterzy Lednicy.
Ponieważ tak mi się wydawało, to taki katolicyzm ludowy, popularny, to człowiek jest taki trochę głupio mądry, jak jest na początku drogi. A potem już akurat teraz niedawno świętowaliśmy z braćmi 30-lecie kapłaństwa. I tak trochę łagodniejemy i nabieramy dystansu. I pamiętam zmianę. Jak poszedłem na procesję Bożego Ciała w Poznaniu i na placu Cyryla Alatejskiego klęknąłem. Tam nigdy się nie klęka, bo jeżdżą auta. I nagle poczułem tą cudowną nierówność asfaltu, tak swoimi kolanami. I ja sobie pomyślałem, że to jest takie niezwykłe doświadczenie, że nagle my maszerujemy przez te miejsca, gdzie nigdy nie chodzimy, klękamy. Potem pamiętam, mówiłem takie kazanie przy jednym z ołtarzy o cudownych dziurach w chodniku przy placu Cyryla Ratajskiego. Potem ktoś pewnie z Urzędu Miasta musiał tego słuchać i tą dziurę załatali, więc już jej nie ma. W końcu żyjemy w Poznaniu. Ale wydaje mi się, że wtedy też odkryłem coś, co dla mnie jest treścią Bożego Ciała, że my idziemy i błogosławimy. Błogosławimy, a błogosławieństwo to też właśnie podczas tegorocznej Lednicy wykonywaliśmy ten gest błogosławienia naszych rodziców. Bardzo poruszający gest. Papież Franciszek powiedział, że to jest bardzo odważny gest, bo rzeczywiście to jest nieproste, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice nie stają na wysokości zadania, albo nas opuścili, albo się rozeszli, ale pewien znajomy ksiądz powiedział, jak błogosławimy, to jakbyśmy stwarzali na nowo człowieka, jakbyśmy mu odkrywali nowy sens życia. I my, błogosławiąc rodziców na Lednicy w tym roku, chcieliśmy powiedzieć, że jesteście bardziej współpracownikami Boga, niż sobie może zdawaliście z tego sprawę. Jesteście bardziej cały Twój, niż może myśleliście. I jak my tak chodzimy po świecie z Panem Jezusem Eucharystycznym, to my też światu mówimy, że jesteście bardziej duchowi, jesteście bardziej Boży, niż myśleliście. Robimy to w sposób właśnie błogosławiący, nie nawołując, że musisz, ale błogosławimy, obdarzamy Cię nowym, dobrym słowem, a wszyscy bardzo tego dobrego słowa potrzebujemy.
Co roku praktycznie Lednicę pozdrawiali papieże. W tym roku tak samo.
Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu w ramach 24. spotkania młodych Lednica 2000. Podczas waszego spotkania dokonacie dość śmiałego gestu. Pobłogosławicie swoich rodziców. Zróbcie to w pokornym geście miłości i wdzięczności za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi.
Dokładnie ścieżki, które wytyczył i wydeptał ojciec Jan Góra, my ich używamy. Możemy liczyć na wielką przyjaźń i wielką życzliwość i w ten sposób też docieramy do papieża Franciszka. Być może już od 2016 roku wie, co to jest Lednica, jak żeśmy zrobili raban w Krakowie za ołtarzem papieskim i prawie, że zablokowaliśmy przejście papieża, więc musiał nas zobaczyć. No, trochę to było w stylu ojca Jana Góry, a to jest ten fundament, na którym się wznosi Lednica, bo no, chyba nie na darmo mówimy, że Lednica ma dwóch fundatorów, ojca Jana Góry, ale przede wszystkim Jana Pawła II, no, czyli papieża.
Jaka jest ta Lednica z pustymi polami?
Ojejku, no ciężko nam się przyzwyczaić, bo to pierwszy rok tak bez takich robót, tam tylko troszkę żerdzi trzeba było rozwieźć, ale dla nas to jest zdecydowanie za mało. Basia Stankowska. Potrzeba tej pracy, potrzeba tej wspólnoty, tych wspólnych śniadań, wspólnych prac.
Rzeczywiście ludzie was oglądają?
Tak, i tęsknią przede wszystkim, bo jednak być tutaj trzeba fizycznie, wtedy te emocje, to wszystkim się udziela, ten duch lednicki. No ale chociaż dla nas to jest szczęśliwa chwila, że możemy tutaj być.
Agnieszka Chrostowska, jak nazywał cię ojciec Jan Góra, pająk?
Niektórzy nadal nie wiedzą, jak mam na imię, mówią do mnie pająk, wołają pająk, a jak ktoś krzyczy moje imię, to ja nawet nie wiem, że o mnie chodzi.
Przed chwilą jeszcze na scenie, jakie wrażenia właśnie z tej górnej sali, gdzie dzisiaj odbywa się ta główna część uroczystości, gdzie lepiej, pod ołtarzem czy tutaj?
No wiadomo, że najlepiej przy bramie Rybiej, tak jak zawsze, i widząc tych wszystkich ludzi entuzjastycznych, tańczących, tych, którzy z całej Polski przyjeżdżają tutaj co roku. No ale ojciec Jan wychował nas na żołnierzy, no zmieniły się warunki, zmienia się Lednica, ale tak naprawdę jej serce pozostaje to samo. I razem wybieramy Chrystusa i to o to chodzi w tej Lednicy, żebyśmy w entuzjazmie, w radości wybrali Chrystusa.
Przed ekranami macie takie informacje, są ludzie?
Oj, bardzo dużo, my dostajemy zdjęcia, dostajemy wiadomości, że są, że czuwają z nami. Ja mam ileś naście zdjęć, na których widać, jak ludzie sobie zrobili na podwórkach małe bramy ryby nawet i przez te bramy będą przechodzili. I to jest niesamowite. Papież Jan Paweł II, już nie pamiętam w którym roku, ale dawno temu, powiedział nam, że musicie być wierni Chrystusowi na Lednicy i na wszystkich lednicach Polski i świata. I to się dzieje dzisiaj. Wszystkie lednice Polski i świata. Może nie jesteśmy w jednym wielkim tłumie, ale tych właśnie małych wspólnot jest bardzo dużo. I kto wie, czy to właśnie nie jest właśnie plan Boży, żeby Lednica wreszcie wypączkowała dalej, żebyśmy nauczyli się trwać we wspólnocie i wybierać Chrystusa tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach, tam, gdzie żyjemy na co dzień. Że nie potrzebujemy wyjeżdżać gdzieś daleko. Chrystusa wybieramy w naszym życiu, tam, gdzie jesteśmy.
No jak się przeżywa te lednice?
No zdecydowanie tych ludzi brakuje. Bartłomiej Dobrzyński. Jesteśmy w stanie to jakby zrozumieć, ale jest wiele młodych ludzi, którzy dali dużo z siebie przez ten rok. I w pewnym momencie gdzieś ta praca poszła, może nie na marne, bo to jest doświadczenie, które zdobywamy na całe życie, ale no jest takie zaskoczenie, bo też tutaj z nami bardzo wielu naszych przyjaciół, znajomych nie ma. No, nasza liczba tutaj jest bardzo ograniczona dzisiaj. Na pewno są po drugiej stronie i widzą nas, oglądają to, co przygotowaliśmy, chociaż w ten sposób udało się jakoś. Nie jest to samo i naprawdę niech ten wirus już sobie pójdzie.
Co, można powiedzieć, że się udało?
Ruszyliśmy.
Mówi ojciec Wojciech Surówka, duszpasterz Lednicy.
Zawsze to jest taki ekscytujący moment, kiedy się robi pierwszy krok, kiedy przechodzimy przez jakiś próg. Jan Paweł II bardzo często nam powtarzał, nie bójcie się przekroczyć próg. On mówił o progu nadziei, nie bójcie się zacząć jakąś nową przygodę i ta nowa przygoda ledniska właśnie dzisiaj, spotkanie w zupełnie nowym formacie.
A jaka atmosfera właśnie no, w tej górnej sali, która przypomina teraz takie studio telewizyjne?
Jest pewien problem, bo rzeczywiście to jest wszystko bardziej wymagające pod względem przestrzegania czasu, natomiast to nasze spotkanie to jest przede wszystkim spotkanie modlitewne, więc zaczęliśmy od takiego bardzo mocnego duchowego akcentu obecności Chrystusa Eucharystycznego pośród nas. Staramy się iść takim rytmem, jak to było na spotkaniach lednickich i jak na razie wydaje mi się, że wszystko udaje się.
Co się czuje, jak się widzi, że ta Lednica jednak w tych innych miejscach też jest obecna? Dzisiaj są te transmisja.
No jest to takie zadziwiające i wzruszające. To jest, tak osobiście mówiąc, doświadczenie takie orkiestrowe, że jest wiele instrumentów w tej orkiestrze, którą nazywamy Lednicą, i wspólnoty ruchu lednickiego rosną jak grzyby po deszczu, właściwie bez naszej zasługi, mówię o duszpasterzach. Ponieważ tu jest duża zasługa siostry Bogny, benedyktynki, takiego Rafała, który jest klerykiem w Łomży. Oni rozkręcali w Grajewie, ale i w innych miejscach. Chicago to jest pani Jola Waśko, która przed laty tam wyjechała. Jako osoba świecka to ciągnie. I właściwie to też jest przypowieść o Kościele, że jesteśmy różnorodni, mamy różne talenty i dary. I jeżeli sobie nawzajem nie przeszkadzamy, no i nagle się okazuje, że to jest najlepsza metoda na wzrost.
Organizatorzy tegorocznego spotkania młodych przy bramie Rybiej na Polach Lednickich poinformowali, że transmisję z uroczystości obejrzało w samych social mediach ponad 130 tysięcy osób. Niektórzy oglądali jednak całymi rodzinami czy wspólnotami. Zapewne więc liczba osób, które wirtualnie odwiedziły Lednicę, była znacznie większa. Wiem już, że Święto Bożego Ciała ma także wymiar błogosławiący. Dlaczego jednak uroczystość ta została ustanowiona i co wspólnego mają przepisy z miłością? O tym Sandra Soluk rozmawia z franciszkaninem ojcem Leonardem Bieleckim.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została ustanowiona już lub dopiero w XIII wieku. Według przekazów ustanowienie poprzedzały objawienia i cud eucharystyczny. Czy to oznacza, że sam Bóg chciał nauczyć czegoś wiernych?
Część świąt w Kościele jest ustanowionych z takiego, może być mądrością ludzką, czyli widzimy, że są sprawy dla nas ważne i istotne, ale są i takie święta, o które dopomina się sam Pan Bóg albo Marian. Na przykład święto Miłosierdzia Bożego. Prawda? To Jezus sam poprosił o ustanowienie tego święta siostrę Faustynę Kowalską. Podobnie jest z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Była taka średniowieczna, XIII-wieczna siostra zakonna, błogosławna Julianna z Cornillon, która miała objawienia, w których Bóg wprost upomniał się o święto ku czci Jego Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. I w związku z ustanowieniem tego święta działy się także cuda, możemy powiedzieć, potwierdzające te objawienia. Czyli na przykład ciało pańskie przemieniało się w żywą tkankę Jezusa, czy wino konsekrowane przemieniało się w realną, widoczną dla oka, dla medycyny krew. Zawsze jest to grupa AB, a ciało pańskie przemienia się w tych cudach eucharystycznych w tkankę mięśnia sercowego umęczonego człowieka w agonii. I w związku z tym najpierw biskup diecezji, potem papież wprowadza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej do całego Kościoła, ale to też jest kontekst ważny, ponieważ ten XIII wiek on obfitował w czas herezji eucharystycznych, w czas profanacji Najświętszego Sakramentu. Mianowicie niedowierzano, że Jezus jest obecny w Najświętszym Ciele i we krwi, nie szanowano najświętszych postaci i przyjmowano także Komunię Świętą w sposób świętokradzki.
To znaczy?
To znaczy przyjmowano Komunię Świętą w grzechu ciężkim. Wydaje mi się, że w ogóle ten grzech profanacja Najświętszego Sakramentu zdarza się także współcześnie, czyli człowiek w stanie niełaski przyjmuje Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Chrystusa, a z kolei jeżeli chodzi o taki brak szacunku do postaci eucharystycznych, to one były także niestety przez księży przechowywane w niegodnych warunkach. Święty Franciszek tam chodzi, sprząta te kościoły, remontuje i między innymi zbiera Najświętsze postacie, wkłada je, nazwijmy, do takich obecnych tabernakulów. Można powiedzieć, że Sobór Laterański IV, to mamy 1215 rok, on poprzedza te objawienia błogosławionej Julianny i ustanawia dogmat o obecności ciała i krwi pańskiej pod postacią chleba i wina. Dogmaty zazwyczaj są w odpowiedzi na pewne wątpliwości, nawet często na herezję.
Czyli mamy profanację jako jeden z motywów ustanowienia święta Bożego Ciała. I co jeszcze?
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, jak popularnie zwane świętem Bożego Ciała, jest ustanowione ze względu przede wszystkim na trzy rzeczy. Pierwsza kwestia to jest profanacja Najświętszego Sakramentu, druga kwestia to są herezje, błędy, można powiedzieć, że niedowiarstwo w to, że faktycznie Chrystus jest tam obecny. I trzecia rzecz to jest to, co mamy szczególnie widoczne w procesjach eucharystycznych, czyli mianowicie to uroczystość ma podkreślić kult, naszą wiarę i manifestację tej wiary właśnie w realną obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. I dlatego wychodzimy na ulicę. To jest dość istotne, są na przykład dekoracje w domach. Czasami tak, a tam nie będę dekorował tych obciach, nie, tam już nie, będę miał jakiś, będę starszym człowiekiem, to może będę dekorował, no tam beretem. No nie, to nie o to chodzi, właśnie wydaje mi się, że dajmy znak, nie, jestem wierzący.
Rozmawiamy o tych uroczystościach 8 wieków później. Nie strzępimy sobie języka, mówiąc o tym, że Najświętszy Sakrament jest ważny.
Świetnie to widać w kościele. Pójdziecie do kościoła i zobaczcie, jaki procent ludzi przyjmuje ciało pańskie. Jezus mówi, kto nie spożywa mojego ciała, nie ma życia w sobie. Przecież wszyscy powinni przychodzić do Komunii Świętej. No może jakiś procent, to tam nie może. I to się zmienia w okolicach świąt. Takie fale są. A to powinna być norma, że ludzie po prostu starają się o życie łaski i karmią się ciałem Chrystusa, które jest pokarmem na życie wieczne. No my w to wierzymy. Dlatego uważam, że to jest jeden z... Ja w ogóle uważam, że reforma zmiany myślenia o Kościele i odnajdywania Chrystusa w Kościele powinna iść od większej świadomości, czym jest liturgia i jaki dar my na liturgii mamy. A jeżeli chodzi o osoby świeckie, no to chyba trzeba sobie zadać pytanie, co ja w ogóle robię w niedzielę w kościele, czemu do kościoła chodzę, co tam się dzieje na ołtarzu, dlaczego ten kielich jest złoty, dlaczego ten ksiądz tego w t-shircie i w dżinsach nie odprawia, tylko ma te swoje takie szaty tak zupełnie odmienne, dlaczego idzie ministrant z pateną, a nie rozdaje się Komunii Świętej w torebkach, którą możesz sobie spożyć w domu spokojnie do kawy. No jest coś chyba wyjątkowego w takim układzie.
Czy w takim razie brak wiary albo brak zgłębiania tajemnicy przeistoczenia jest jakimś uchybieniem?
Brak wiary w Najświętszy Sakrament, on właściwie jest czymś niezwykle zubożającym. To, co nas odróżnia na tle innych wspólnot chrześcijańskich, to właśnie to, że wierzymy w Jego ciało i w Jego krew, że przyjmujemy, że te słowa, które Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało i pije moje krew, ma życie wieczne. On nawet mówi, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, mówi, nie ma życia w sobie. Można powiedzieć, że życie, prawdziwe życie, życie wiary, Chrystus uzależnia od wiary w Jego ciało i w Jego krew i od przyjmowania Go. No i to jest cały problem, bo jeżeli katolik w to nie wierzy, stroni od tego, no to jest kłopot, bo odcina się od życiodajnego pokarmu.
Istnieje też obowiązek przyjmowania Komunii Świętej, prawda?
No mamy ten przepis, że raz do roku mamy w okresie Komunii Świętej Wielkanocnej przyjąć Komunię Świętą, no ale to za przepisami się miłość nie jest w stanie schować. To już nie jest miłość. No, spróbujmy komuś nakazać, że ty musisz mówić, że mnie kochasz. No to mnie kochasz, czy to mówisz, bo ktoś ci kazał? Tak samo jest z Eucharystią. Przyjmowanie Komunii Świętej, ono czasami przyjmujemy z nakazu, bo raz do roku trzeba, no ale powiedzmy sobie szczerze, czy tam jest miłość do Boga?
Ale na mszy też musimy być.
Na mszy musimy być, bo jest przepis.
Bo jest przepis.
No właśnie, no więc jeżeli chodzimy tylko tam, gdzie jest przepis, no to wyobraźmy sobie, że przepisami jest uregulowane życie miłości. No to te przepisy widzimy, że one są niewystarczające. Przepisy to jest coś, co nas trzyma po prostu w jakiejś formie, ale nas nie rozwija. To nas po prostu trzyma, żeby się ta wiara już doszczętnie nie rozpadła. To, co nas rozwija, to jest świadoma decyzja, to jest przede wszystkim rozumienie i pójście za rozumieniem tego. Więc jeżeli nie rozumiem, to proszę tutaj nękać, nie wiem, niech to księża maglują, niech tłumaczą, po prostu prosić ich o katechezy eucharystyczne na każdym kroku, aż wreszcie to, co się dzieje na ołtarzu, stanie się jasne. I polecam wszystkim 6 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Tam Jezus bardzo dużo mówi o Eucharystii, bardzo dużo. No Komunia Święta jest czymś koniecznym, autentycznie, tak jak powietrze do oddychania, tak Eucharystia jest dla życia wiary czymś totalnie koniecznym.
Tradycja procesji, stawiania ołtarzy i modlitwy na ulicach. Wśród tych symboli i zachowań kryje się tajemnica. O niej dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, obchodzimy dzisiaj w Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. I zapraszam każdego z nas, abyśmy na początku słuchali się w niektóre zdania z dzisiejszej liturgii słowa. W pierwszym czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa słyszymy m.in. Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. To pierwsze czytanie i niektóre zdania z dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Jeszcze: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Ale niektórzy, jak słyszymy też w dzisiejszej Ewangelii, byli zadziwieni, jakże On może nam dać swoje ciało do jedzenia. Drodzy radiosłuchacze, znamy tę historię zapisaną przez świętego Jana Ewangelistę w 6 rozdziale Ewangelii Janowej. Niektórzy z jego słuchaczy powiedzieli: trudna jest ta mowa, posłuchamy Cię innym razem. Trudna ta mowa. Stajemy dzisiaj wobec największej tajemnicy naszej wiary, ale też bardzo fundamentalnej, wobec tajemnicy prawdziwej, realnej obecności naszego Boga i Pana w Najświętszym Sakramencie. Podczas każdej Eucharystii słyszymy dobrze znane nam słowa: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, bierzcie i jedzcie z niego wszyscy. A chwilę później padają słowa: to jest krew moja, która będzie za was wylana. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To czyńcie na moją pamiątkę. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, nie umrze na wieki. Ja go wskrzeszę. I te dzisiejsze słowa, czy też nasze spotkanie, ono ma miejsce w kontekście kolejnych wiadomości o prześladowaniu chrześcijan na świecie, o kolejnych naszych braciach wierzących w Jezusa Chrystusa, zamordowanych, a nawet spalonych żywcami żywcem przez bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Wierzę głęboko, czy wierzymy głęboko, że cieszą się już oglądaniem Boga twarzą w twarz, bo to przecież męczennicy, którzy oddali swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa, za tego właśnie, który mówi, to jest moje ciało. Z jednej strony możemy im po Bożemu zazdrościć, że są już po drugiej stronie i możemy jeszcze im zazdrościć owej wiary, że umiłowali bardziej życie wieczne od swojego życia ziemskiego, że w obliczu śmierci, śmierci fizycznej, nie wyrzekli się wiary w Jego żywą, prawdziwą obecność pośród swojego ludu. Słyszeliśmy te pierwsze słowa z Księgi Powtórzonego Prawa o podróży przez pustynię trudną, pustynię pełną przeciwności, wężów jadowitych. Drodzy radni słuchacze, dzisiaj nasze życie, życie jako chrześcijan, jeżeli chcemy być wiernymi naszemu Bogu i Panu, jeżeli chcemy naprawdę żyć według tego, co Bóg do nas też mówi, to nasze życie jest bardzo podobne do kroczenia przez pustynię pełną wężów jadowitych. Wiemy doskonale, jak zły duch próbuje nas zwabiać, jakich sztuczek używa, abyśmy swoim życiem nie potwierdzali wiary w Jego obecność, nie potwierdzali wiary, że to jest Jego ciało, że to jest Jego krew i że kto spożywa to ciało i pije tę krew, ma życie wieczne. Dziś, drodzy radiosłuchacze, w tę uroczystość ciała i krwi Pańskiej jesteśmy zaproszeni, aby pochylić się nad darem Eucharystii. Wprawdzie pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi Wielki Czwartek, ale dziś również mamy wyjątkowy dzień, aby zadziwić się nad Bożą obecnością pośród nas i może zadziwić się na nowo właśnie tą największą tajemnicą wiary i również prosić, Panie, przymnóż mi wiarę. Daj mi właśnie taką wiarę, jak mieli owi bracia, którzy ostatnio zostali zamordowani w taki bestialski sposób przez tych, którzy nie wierzą w Ciebie, którzy walczą z Tobą, z Twoim ciałem, którym jest Kościół. To wielka tajemnica, eucharystyczna tajemnica Bożej obecności pośród nas, ale zobaczmy, że Pan pozwala nam nieco je również dotknąć, między innymi poprzez wydarzenia, które zapraszają do refleksji, a którymi są między innymi życie dwóch wyjątkowych kobiet, błogosławionej Aleksandryny da Costa oraz Marty Robin, współczesnej mistyczki. Pierwsza żyła kilkanaście lat, karmiąc się tylko ciałem Jezusa Chrystusa, natomiast Marta Robin przeżyła ponad 50 lat w wielkim cierpieniu, wielkiej ofierze, nieustannie ponawiając właśnie to czyńcie na moją pamiątkę, czyli ofiarujcie swoje życie za innych ludzi. Marta Robin żyła jedynie karmiąc się Jego ciałem i to w sposób jeszcze wyjątkowy. Jeżeli może jej trochę znamy jej życiorys, to wiemy, że nie mogła nic przełykać. Była tak okrutnie dotknięta cierpieniem fizycznym. Nie była w stanie nic połknąć, a zatem w jaki sposób przyjmowała Jezusowe ciało do swojego serca, do swojego też życia. A mianowicie kapłan, kiedy przychodził z ciałem naszego Boga i Pana i kiedy zbliżał swoje ręce z Eucharystią do jej ust, to ona w cudowny sposób wychodziła z jego palców i była wchłaniana przez usta. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe. Drodzy radiosłuchacze, życie owej mistyczki jest bardzo dobrze udokumentowane również przez tych, którzy określali się jako niewierzący. Ale co jest bardziej niemożliwe? To owo cudowne, tajemnicze wnikanie w ciało Marty Robin, ciała Jezusa Chrystusa, czy to, że to jest Jego ciało, to jest moje ciało, to jest moja krew, za Was wydane i za Was wylana. Dzień wyjątkowy, dzień uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest nam również dzisiaj dany, abyśmy zapytali samych siebie, czy wierzę w to, że On jest tu i teraz, że On nie tylko był, ale jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. I z tym pytaniem zostawiam każdego z nas, abyśmy w skupieniu wsłuchali się w utwór muzyczny i próbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy wierzę. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, drodzy radiosłuchacze, już powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, jest nam dana i zadana, abyśmy zatrzymali się w naszej pielgrzymce wiary przez pustynię pełną wężów jadowitych i odpowiadali sobie nieustannie na pytanie, czy wierzę, że On jest tu i teraz pośród mnie i czy również swoim życiem głoszę Jego obecność. Spójrzmy bardzo takim skrótowym rzucie oka na historii dzisiejszej uroczystości. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia błogosławionej Julianny. Pod wpływem właśnie tych doświadczeń biskup Robert ustanowił w roku 1236 Święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liège, oczywiście we Francji. Następnie w 1252 roku legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię. Natomiast papież Urban IV bullą z roku 1264 ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w roku 1320 w diecezji krakowskiej. Natomiast w Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV wieku święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do głównych świąt. Od końca XV wieku przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Tak jak już powiedziałem, ta dzisiejsza uroczystość jest nieustannym pytaniem dla każdego z nas. Czy wierzysz w moją obecność pośród Ciebie, pośród Was wszystkich w Eucharystii? Błogosławionej Aleksandrinie da Costa w pewnym momencie Jezus mówi coś takiego: Aleksandrino, to tutaj, w Najświętszym Sakramencie, w tabernakulum, mieszkam tak samo jak w niebie, czyli moją duszą i moim ciałem, moim bóstwem i moim człowieczeństwem, ale czuję się bardzo samotny, bowiem niewielu jest takich, którzy wierzą, że to jest fakt. Gdyby dzisiaj Jezus stanął naprzeciw mnie i zapytał mnie właśnie osobiście: Macieju, Katarzyno, Zbigniewie, Krystyno, wierzysz, że jestem? Co bym odpowiedział? To jest moje ciało, to jest chleb żywy, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś spożywa ten chleb i pije tę krew, nie umrze na wieki. Chciałbym coraz bardziej z każdym dniem wierzyć i żyć również tą prawdą. A może, drodzy radiosłuchacze, jestem bardzo podobny do tych, którzy są zadziwieni i być może zgorszeni, jak On może nam dawać swoje ciało do jedzenia. Trudna jest ta mowa i może posłuchamy Cię innym razem. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił, tak jak już powiedzieliśmy, Najświętszy Sakrament przy ostatniej wieczerzy. Opisali to trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz święty Paweł. A prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na tych słowach Jezusa: to jest moje ciało, to jest moja krew. Natomiast w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy jeszcze więcej. Ten dokument mówi, iż sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego też sprawę, że kiedy idziemy do Komunii Świętej, to przyjmujemy naszego Boga i Pana. Myślę, że to jest ta tajemnica, która ciągle nas przerasta i której za mało dajemy się porwać, za mało dajemy się pochwycić, bo gdyby tak było, to wyobrażam sobie, że nikt z nas nie stawałby z kolan. Może byśmy zalewali się łzami ze szczęścia, no bo jak? On, Bóg Wszechświata, ten, który stworzył i niebo, i ziemię, i wody, i wszystko, co istnieje, byty widzialne i niewidzialne, wszystkie stworzenia, to On przychodzi teraz tu i teraz do mnie. To On, Bóg i Pan. I dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, mamy wyjść na ulicę. I być może ktoś sobie zadaje pytanie: ale po co? To właśnie takie bardzo typowe pytanie dla współczesnego człowieka. Po co? Dlaczego? Po co Chrystus? Drodzy, nie my pierwsi stawiamy właśnie to pytanie i nie jest to również pierwsza Jego procesja po naszej ziemi. Zatem jak małe dziecko pytające rodziców po co to i tamto, i my zapytajmy Jego: Panie, po co przychodzisz? No właśnie po to przychodzę, abyście nie ustali w drodze, bo wasza pielgrzymka po ziemi jest trudną pielgrzymką. Macie do przejścia bardzo trudny etap, niełatwy. Tak, największa tajemnica wiary. Ale w tej pielgrzymce właśnie nie jesteście sami. Ja jestem. I drodzy, jeszcze inaczej postawmy sobie to pytanie. Po co ja dzisiaj przychodzę do kościoła? Nie możemy uciekać przed tymi prostymi pytaniami. Dlaczego? Ponieważ one nieustannie gwarantują nam świeżość wiary. One nam otwierają możliwość kolejnego zachwytu. One być może nas wybijają z pewnej rutyny, która również może wkraść się w nasze życie religijne. Jezus przyszedł, abym nie ustał w drodze, a ta dzisiejsza uroczystość, być może również moje wyjście na ulicę, pokłon dany Bogu i Panu, ma być moim świadectwem, że wierzę. I to, drodzy radiosłuchacze, również dobra okazja, abyśmy również pokazali innym, że jest nas wielu, że wierzymy, żebyśmy również przez takie świadectwo dodawali otuchy tym, którzy być może łamią się w wierze, albo są zastraszani, być może w jakiś sposób również w naszej ojczyźnie prześladowani z powodu Jezusa Chrystusa, wyznawanej wiary, żywego i prawdziwego Pana obecnego pośród nas. Nie bójmy się tego. Niech Duch Święty prowadzi nas coraz bardziej do głębi wiary, ale również niech nas umacnia, abyśmy każdego dnia swoim życiem wyznawali, że On jest, że On żyje i daje mi samego siebie. Dlatego nie ustaję w pielgrzymce wiary.
Od średniowiecznych czasów błogosławionej Julianny do dziś. Tą historyczną drogą dotarliśmy do końca świątecznego spotkania między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę.
Między niebem a ziemią.